Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Brzechczyn, filozof, historyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zanim zapytam o rzeczy, które są bardzo istotne, chciałabym jednak odtworzyć pewien fakt historyczny, mianowicie patrząc na to, co dzisiaj dzieje się na wschodzie. Zapytam, czy Jałta, panie profesorze, to jest skutek politycznego pragmatyzmu, cynizmu, czy może raczej naiwności elit politycznych? Bo przecież pamiętamy, że jeszcze przed II wojną światową na Zachodzie intelektualiści bardzo fascynowali się komunizmem.
No, ja bym tego nie ujmował w kategoriach moralnych, tylko raczej w kategoriach stosunków sił. Zachód czy kraje zachodnie pozwoliły Związkowi Sowieckiemu na zajęcie pół Europy, tak, czy właściwie całej Europy Środkowo-Wschodniej, z tego powodu, że zatrzymanie Armii Czerwonej wiązałoby się z kontynuacją działań wojennych, tak? I tutaj na takie coś no, nie mógł sobie pozwolić ani Roosevelt, ani Churchill, ani tym bardziej społeczeństwa zachodnie.
Czyli pragmatyzm polityczny, który jednak rozciągał się także na inne kontynenty, bo przecież Korea Północna, Kuba. Kuba dopiero w 1959 roku, ale wcześniej jeszcze Chiny. To też jest komunizm.
No tak, ale z czego wynikał ten pragmatyzm? No on wynikał ze stosunku sił. Była wprawdzie taka koncepcja Churchilla, żeby inwazję zorganizować nie tylko powiedzmy we Włoszech, nie tylko we Francji, ale też na Bałkanach, tak? I wtedy armie alianckie by uprzedziły armię czerwoną w marszu na zachód, ale to by spowodowało wielkie straty wojenne i ta opcja wśród aliantów nie zwyciężyła. Także tutaj ten pragmatyzm, z czego on wynikał? On wynikał przede wszystkim ze stosunku sił, tak? Z tego, że kraje zachodnie nie były w stanie kontynuować kolejnej wojny. Oczywiście tutaj też pewną rolę odegrał wpływ elit intelektualnych, które, no, część z nich miała przynajmniej takie prokomunistyczne sympatie. Jeszcze przecież w latach 30. Scholl, inni zachodni intelektualiści, tak, i jeździli do Związku Sowieckiego i nie dostrzegali klęski głodu. Ale to był, ja bym powiedział, no, czynnik mniej znaczący. Do tego jeszcze dochodzi taka swoista egzotyka Europy Środkowej. Już o Bałkanach nie wspominając.
Ja będę chciała wrócić do tego i popytać pana profesora, ale interesuje mnie, czy Putin próbuje dzisiaj wrócić do tego porządku jałtańskiego.
To znaczy w pełni go na pewno nie jest w stanie odtworzyć.
Ale ja mówię o jego intencjach.
Och, a skąd my możemy znać intencje Putina?
Jego zachowania.
No, to nie jest takie proste w przypadku takich prac historycznych, tak? Bo żeby znać intencje, to my musimy jakby wniknąć w myślenie danego człowieka, danego indywiduum.
On jest tak bardzo nieprzewidywalny.
Tak, no moim zdaniem tu nie chodzi o nieprzewidywalność, tylko o to, że my możemy tylko historyk, generalnie historyk czy politolog, może oceniać intencje na podstawie artefaktów, tak? Na podstawie źródeł. I teraz ten sam artefakt, to samo postępowanie może być powodowane różnymi intencjami. Jeżeli chcemy jeszcze interpretować przywódcę, tak, jakiegoś kraju, to musimy brać pod uwagę również takie możliwości realne, czy to odtworzenia imperium, czy to zwijania. Ja tutaj bym się, jeżeli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to ja tutaj chciałbym się odwołać do takiej teorii Randalla Collinsa. To jest taki znany socjolog światowej rangi. I on w latach 70. popełnił taki artykuł, na podstawie którego on przewidział upadek Związku Sowieckiego, czy mówiąc inaczej, upadek Imperium Sowieckiego. To ten artykuł został opublikowany w 1978 roku i on opracował taką tak zwaną teorię geopolityczną i według niej rozrost imperium trwa dopóki dane imperium posiada odpowiednie zasoby militarne, gospodarcze, ideowe, społeczne do podtrzymywania kontroli, tak, wewnętrznej i zewnętrznej. I on przewidywał, że właśnie w związku z polityką Reagana, Margaret Thatcher, tym programem wojen gwiezdnych, Związek Sowiecki nie był w stanie tego wyścigu zbrojeń wygrać. Nie był w stanie wygrać również na polu takim ekonomicznym, gospodarczym. Ponadto solidarność i wpływ ruchu Solidarności i Polski w latach 80. na kraje ościenne spowodowało, że te koszty utrzymania imperium były zbyt duże. Tak? I trzeba było, i on przewidywał, że w latach 90. i 2000. nastąpi upadek Imperium Sowieckiego. To nastąpiło trochę 9 lat wcześniej. I teraz można się tutaj zastanawiać.
No ale panie profesorze, przepraszam, że o to...
Co spowodowało...
No właśnie, co spowodowało...
Teraz takie dążenie do odtworzenia imperium.
A wcześniej jeszcze, bo mówi pan interesujące rzeczy, zresztą pewnie zna pan pozycję byłego ambasadora w Moskwie, Wojciecha Zajączkowskiego, który też napisał w latach 90. książkę, czy Rosja przetrwa do roku 2000. Ale chciałabym spytać, czy to, co się stało, zmiany i upadek nie tylko muru berlińskiego, ale to, co się stało z Rosją, to jest wynik działania, po pierwsze, tego, że na czele państwa stanął światły, zupełnie o innym charakterze i umyśle polityk.
Czy a kogo pani ma na myśli?
Gorbaczowa. Czy jest to też działanie Stanów Zjednoczonych, a może również i to, że pojawił się Polak, papież, który jednoznacznie głosił i przyłączył się do tego sojuszu przeciwko Związku Sowieckiemu?
To
zbieg okoliczności, tak? Czy też procesy te trwałyby niezależnie od tego?
Raczej zbieg okoliczności, tak? Ale tutaj, po pierwsze nie zgodziłbym się z taką oceną Gorbaczowa, dlatego że celem Gorbaczowa to było między innymi pierestrojka, uskorienie, tak? Czyli przyspieszenie. Czyli on sobie zdawał sprawę, że to imperium jest nieefektywne, nie jest w stanie wygrać tego wyścigu zbrojeń i trzeba się zmienić, trzeba się unowocześnić. Ale jak to zrobić?
A nie otworzył się na zachód bardziej?
Ale to była raczej konsekwencja, tak, niż intencja, niż zamierzony cel.
To ja nie wnikam w mówię o skutkach.
No właśnie, i teraz skutki były takie, że ta demokratyzacja, czy ta liberalizacja Związku Radzieckiego, ona spowodowała cały szereg takich nieoczekiwanych konsekwencji. To było coś takiego jak podniesienie pokrywy i to, co tam się w tym garku gotuje, to wylewa się na zewnątrz. Tak? Nie znam się na gotowaniu, tym się specjalizuje moja żona, ale mniej więcej tak to jest. I teraz on uruchomił cały szereg procesów, tak, których nie chciał uruchamiać. Tutaj chodzi generalnie o obudzenie świadomości narodowej, tak, o zainicjowanie, uruchomienie pewnych procesów niepodległościowych, szczególnie w republikach bałtyckich, potem częściowo też na Kaukazie, w Gruzji, Armenii, w mniejszym stopniu na Ukrainie czy w Białorusi wtedy. I to wraz, powiedzmy, z protestami inteligencji, no, dało taki wynik, jaki dało, czyli rozpad Związku Sowieckiego, rozpad imperium i teraz ponowne, można powiedzieć, odtworzenie, czy próba odtworzenia w jakimś zakresie tegoż imperium postsowieckiego, czy teraz można mówić o rosyjskim, jest to znów wynikiem pewnej zmiany geopolitycznej, mianowicie Rosja poprzez między innymi Nord Stream 2, między innymi poprzez handel czy też sprzedaż surowców, energii, tak, ona ma większe możliwości agresji, ma większe możliwości prowadzenia takiej bardziej ofensywnej polityki zagranicznej. To już przewidział w 2008 roku Lech Kaczyński w tym swoim słynnym przemówieniu w Tbilisi, tak, w Gruzji, że właśnie po Gruzji nadejdzie czas na Ukrainę, na kraje bałtyckie.
A potem może i
tak,
na Polskę.
A być może potem i na Polskę. Ale ta siła, ona wynika, czy ta agresywna polityka Rosji, ona wynika z pewnych takich geopolitycznych przesłanek, tak? Po pierwsze, na Zachodzie, czy w Unii Europejskiej uwierzono zbyt wcześnie i zbyt naiwnie w koniec historii. Po drugie, Stany Zjednoczone zaangażowały się na Bliskim Wschodzie, tak, po zamachu na World Trade Center i te cele, które Stany Zjednoczone miały realizować, one zostały określone w taki sposób nierealistyczny, dlatego że wydawało się, że no, ta demokracja liberalna jest takim ulubionym, czy takim idealnym ustrojem, który da się zaaplikować wszędzie i zawsze i za pomocą wszelkich metod. No, się okazało, że tak nie jest, bo też są ważne pewne takie kulturowe składniki, czy uwarunkowania funkcjonowania demokracji. No i ta polityka Stanów Zjednoczonych upadła, tak? Zakończyła się klęską. Tutaj takim symbolicznym przykładem to jest wycofanie się z Afganistanu po 20 latach obecności, czyli to jest dwa pokolenia już minęły, czy jedno całe. A trzeci czynnik to jest rola Chin, wzrastająca rola Chin.
Panie profesorze, a proszę mi powiedzieć, z jaką Rosją mamy dzisiaj do czynienia? Mówię tutaj o Zachodzie. Czy mamy do czynienia z Rosją, która przypomina ZSRR? Czy przypomina stylem bardziej Rosję carską? Czy to jest zupełnie inny system dzisiaj?
No, bardziej, jeżeli już, to bardziej przypomina Rosję carską, tak? Czyli mamy pewną władzę, ta władza dysponuje środkami produkcji, tak, pewnymi takimi kluczowymi przedsiębiorstwami, które zajmują się sprzedażą gazu i ropy naftowej. I teraz jakby wobec krajów, czy wobec klasy politycznej Europy Zachodniej, no, Rosja stosuje taktykę przekupstwa, mówiąc krótko, tak, takiej wasalizacji. Tutaj ja mam na myśli no, taką praktykę zatrudniania w radach nadzorczych polityków Unii Europejskiej, polityków krajów
Schröder
europejskich. No ale to nie,
nie
jest
tylko on.
To nie jest tylko Schröder, tu
ja
można.
Tak,
tak, tak, ale słuchacze.
Przykład osoby, słuchacze, która była znacząca.
Tak, tak, ale słuchacze mogą o tym nie wiedzieć. Tu trzeba powiedzieć o byłym premierze Finlandii Laponen, o byłym premierze Francji Fillon, o wielu ministrach, tak, w różnych krajach Europy, w Austrii czy też Holandii. I to jest, ja bym powiedział, taki wierzchołek góry lodowej. I tutaj nie trzeba być Machiavellim, nie trzeba mieć przenikliwości Machiavellego, żeby nie zapytać, co za co, tak? Jeżeli dany polityk aspiruje do bycia członkiem jakiejś rady nadzorczej, jakiejś rosyjskiej firmy, no to on musi prowadzić odpowiednio spolegliwą politykę zanim zostanie mianowany, tak? A jak już skończył swoją karierę polityczną, to nie oznacza, że on nie ma siatki nieformalnych czy formalnych wpływów. Tak,
tak? To jest mechanizm, który funkcjonuje w bardzo wielu elitach i to nie musi być tylko na zasadzie współpracy z Rosją, ale to jest także wewnątrz poszczególnych krajów. Ten system został już właściwie nawet nazwany, ale chciałabym jeszcze spytać pana profesora o to, bo przed chwilą wspomniał pan słowa wypowiedziane przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi. Proszę powiedzieć, czy Zachód, bo właściwie na to zwrócił uwagę tylko ówczesny prezydent Francji Sarkozy. Czy Zachód nie dostrzegł, czy zlekceważył, czy po prostu uznał, że to ostrzeżenie zawarte w słowach, no nie trzeba brać tego poważnie i dlatego nie reagował w sposób dyplomatyczny już dużo wcześniej, a może nie dało się. Tego nie wiem.
No, tu ja bym raczej wskazywał na takie czynniki kulturowe, bo po pierwsze, po roku 89 popularna była teza Fukuyamy o końcu historii. Aha. Tak? I teraz elity zachodnie, czy zachodnia klasa polityczna, ona uwierzyła w tą koncepcję końca historii, że tutaj ten ustrój demokracji parlamentarnej i gospodarki wolnorynkowej jest takim pewnym ideałem, tak? I teraz nie ma alternatywnej wizji urządzenia świata społecznego, która byłaby atrakcyjna, równie atrakcyjna ideowo, jak demokracja liberalna. I w świetle, powiedzmy, jeżeli jesteś w stanie w ogóle odtworzyć to myślenie tych elit zachodnich, to można tutaj wskazać taki trop rozumowania, że wcześniej czy później i tak te ideały demokracji liberalnej w Rosji zwyciężą. Tak? Jeżeli teraz mamy, powiedzmy, w tym 2008 roku jakieś tam ruchy tegoż Putina, jakiś tam konflikt z Gruzją, to są może jakieś tam lokalne problemy, lokalne konflikty, ale wcześniej czy później też w Rosji zatriumfuje liberalna demokracja. A Putin, każdy, powiedzmy, polityk ma swój czas, tak? I w perspektywie, powiedzmy, tam tych 10-20 lat, to on też odejdzie ze sceny.
On ma więcej niż 5 minut.
Tak,
przysłowiowe, panie profesorze. Odpocznijmy na chwilę od wielkiej polityki. Proszę zapowiedzieć, wybrał pan utwór muzyczny. To jest pański wybór, więc pańska zapowiedź.
Wybór to jest mojej córki, która wybrała utwór.
Oj, zdradził pan wcześniej tajemnicę, ja chciałam później tylko zapytać, ale stało się trudno.
Home China, tak? To jest utwór o poszukiwaniu domu, jak najbardziej aktualny w dzisiejszej kulturowej sytuacji.
Tak, i a propos naszej rozmowy.
Tak.
Posłuchajmy. Where I can go to take this off my shoulders. Someone take me home. Home, a place where I can go to take this off my shoulders. Someone take me home. Long fighting power through the struggle just to let a little trouble knock me out of my position and interrupt the vision after everything I witness, after all of these decisions. Just to get to a place where even if there's no closure, I'm still safe. I still ache from trying to keep pace. Somebody give me a sign, I'm starting to lose faith. Now tell me how did all my dreams turn to nightmares? How did I lose it when I was right there? Now I'm so far that it feels like it's all gone to pieces. Tell me why the world never fights fair. I'm trying to find home, a place where I can go to take this off my shoulders. Someone take me home. Przypominam, że gościem programu jest dziś pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Brzechczyn, filozof, historyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, jest pan historykiem, ale także jest pan filozofem polityki. Proszę powiedzieć, co jest istotą takiego spojrzenia?
Trudno, powiedzmy, w jednym zdaniu powiedzieć, czym się różni filozofia polityki od polityki, to tutaj można byłoby zastosować taką metaforę, że różnica między polityką a filozofią polityki jest taka, jak pomiędzy ornitologiem a ptakami, tak? Ornitolog nie lata, ale się ptakami zajmuje. No, w przypadku jednak tych dwóch ról, no to bardzo często możemy uznać, czy możemy dostrzec mieszanie się tych ról, tak? Wielokrotnie w historii wybitni przywódcy polityczni proponowali pewne idee, które potem inspirowały filozofię polityczną, tak?
Ale mi się ona kojarzy z taką szerszą perspektywą.
Tak, to na pewno jest szersza.
Jeśli mówimy o ornitologach i ptakach, tak, to powiem, że jest to spojrzenie na politykę z lotu ptaka.
Tak, ale no właśnie to jest to poszukiwanie takiej perspektywy, która byłaby ogólna, czyli mówiąc inaczej, to jest próba albo jakby przedstawienia pewnego ideału, tak, życia politycznego, który no nigdy się nie sprawdza na pewno w 100%. Czyli mamy taką normatywne podejście do filozofii polityki. I tu się mówi raczej o filozofii politycznej, tak? Czyli mamy takich autorów jak Mill, Edmund Burke i mamy również filozofię polityczną, czyli to jest takie teoretyczne zgłębianie tego, co się dzieje w sferze politycznej. I tutaj trzeba jakby posiadać pewną teorię, pewne założenia teoretyczne, no i je jakby stosować do tej interpretacji tego życia politycznego. I tutaj takim przykładem może być na przykład Max Weber, tak? Który oprócz tego, że on był metodologiem, to się również zajmował pojętą filozofią polityki i z perspektywy swoich założeń teoretycznych komentował, co się tam w pierwszej połowie XX wieku działo.
Panie profesorze, ja pytam nie bez kozery, bo mniej więcej wiemy, czym zajmuje się historyk, filozof polityki. Teraz pan nam przybliżył tę perspektywę, a będzie ona nam potrzebna do odpowiedzi na pytanie, co pan dostrzega jako historyk i filozof polityki w badaniach, które pan prowadzi. A prowadzi pan badania nad Europą Środkowo-Wschodnią. Na czym w ogóle polega ta historyczna odrębność tej części Europy?
Tak, w tej swojej pracy, która wyszła ostatnio w języku angielskim, zajmuje się odrębnością historyczną Europy Środkowej na takich dwóch poziomach, na takim poziomie metodologicznym i teoretycznym. Może najpierw pokrótce powiem, na czym ta odrębność polega i kiedy się ona pojawiła. No to tutaj można sięgać daleko wstecz, już Europa Środkowa nie była częścią Imperium Rzymskiego, tak? Te kraje Europy Środkowej, tutaj mam na myśli Polskę, Czechy, Węgry, one przyjęły chrześcijaństwo w X wieku i też w tych krajach ukształtował się inny system społeczny. My tutaj głównie operujemy feudalizmem, tak? Takim pojęciem w feudalizmu, ale to pojęcie jest stosowane w taki sposób mało precyzyjny i nie wychwytuje różnic między Europą Zachodnią a tą środkową. Mianowicie w Europie Zachodniej wykształcił się taki system wasalno-lenny, tak? Czyli był król i on miał lenników, ci lennicy mieli, powiedzmy, swoich lenników i tak dalej. A z kolei w Polsce i w Europie Środkowej ta struktura była spłaszczona i tu się mówi o systemie prawa książęcego. Był książę, który teoretycznie władał ziemią, a ta klasa mocnowładców była, ale była niewielka, no i nie mieli oni zbyt wielkich majątków. To się dopiero zmieniło w XI wieku i właśnie w tym okresie między XI a XV wiekiem Europa środkowa zaczęła się zbliżać czy upodabniać pod względem struktury społecznej do społeczeństw Europy Zachodniej.
Ale mimo to zachowała swoją odrębność, panie profesorze. Gdyby pan zechciał powiedzieć właśnie, na czym ta odrębność polega? Bo rozumiemy, jakie były przyczyny.
Tak, ale właśnie ta odrębność, ona się pojawiła dopiero, wtedy Europa Środkowa się upodabniała do Europy Zachodniej, do tego XV wieku, a od wieku XVI następuje taka dualizacja rozwoju społeczno-gospodarczego w Europie. To znaczy w Europie Zachodniej pojawia się kapitalizm, pojawiają się fabryki, manufaktury, potem fabryki, dochodzi do rewolucji przemysłowej, a z kolei w Europie Środkowej następuje renesans pańszczyzny, tak, wzmocnienie poddaństwa, upadek miast i te kraje Europy Środkowej.
Z czego to wynikało?
One, powiedzmy, specjalizują się w sprzedaży płodów rolnych.
Dobrze, ale z czego to wynikało?
No właśnie, to jest zagadka, dlatego że jest wiele, powiedzmy, teorii na ten temat. Nie ma jakby konsensusu w naukach historycznych. I ja to na dwóch poziomach wyjaśniam. Takim metodologicznym to polega na tym, że w tej mojej interpretacji był to element kumulacji rozmaitych ubocznych czynników, których łączny wpływ przeważył nad oddziaływaniem tych zasadniczych trendów rozwojowych. To jest coś takiego, jak my w języku potocznym, czy mamy takie powiedzenia, że kropla, która przelała czarem goryczy, tak? I tutaj do tych czynników należy między innymi mniejsza liczba ludności w Europie Środkowej, słabszy rozwój miast. Ten słabszy rozwój miast wpłynął na to, że szlachta mogła zdominować życie polityczne tych krajów Europy Środkowej. I jak ona zdobyła wyłączny wpływ na życie państwowe, no to mogła wprowadzać dla siebie korzystne rozwiązania. Tak?
Ja rozumiem, panie profesorze.
I rywalizować zarówno z chłopstwem, jak i z mieszczaństwem.
Czy te różnice, one są widoczne do dziś?
Tak, moim zdaniem one są widoczne do dziś, dlatego że ten rozwój taki społeczno-gospodarczy, no on zaważył również na upadku państwowości, tak? Tych poszczególnych narodów i na tym, że ta świadomość narodowa w Europie Środkowej kształtowała się w zupełnie inny sposób od świadomości narodowej w Europie Zachodniej. Tam ta świadomość kształtowała się według modelu państwo-naród, tak? Czyli obywatel państwa zdobywał czy utożsamiał się z tym określonym narodem politycznym, a z kolei w Europie Środkowej ta ścieżka rozwoju świadomości narodowej przebiegała według modelu naród-kultura.
Czyli... A jak to się dzisiaj ujawnia, gdyby pan mógł powiedzieć, bo pewnie tak, skoro ta odrębność została właściwie utrwalana w jakimś sensie.
No, przede wszystkim tym, że ta świadomość narodowa jest żywsza, tak, w Europie Środkowej. Narody Europy Środkowej mają również taką bardziej rozwiniętą, tak bym zaryzykował, świadomość historyczną i poczucie właśnie tej historyczności, też takiej przypadkowości, tak, że tutaj no, mogą one stać się przedmiotem agresji, tak, czy to Rosji, no ale wcześniej przecież w Bałkany były.
No to jest takie doświadczenie historyczne, które ma ogromny wpływ.
Imperium Otomańskiego, Imperium Habsburskie, Imperium Niemieckie.
No panie profesorze, wiadomo, tu w Polsce szczególnie rozbiory i tak dalej, to wszystko, ale ja mam pytanie, czy jest coś takiego jak cechy narodowe? Bo czasem, bo są spory wśród filozofów, także są spory, czy istnieje coś takiego?
No na pewno istnieje coś takiego jak istnieją na pewno odrębne kultury narodowe.
I to tak? ma źródło właśnie w tej odrębności.
I te cechy narodowe mogą mieć źródło w tej kulturze, no i, też w warunkach takich społeczno-gospodarczych. No, powiedzmy, poznaniak się różnił od królewiaka, tak? No tutaj dlatego, że aby rywalizować z Niemcami, trzeba było te cechy niemieckie, tak? Czyli solidność, punktualność, realizm w sobie wykształcić. Akurat w Królestwie Polskim, no
to nie były cechy priorytetowe.
Tak, no to nie było potrzebne, bo tutaj Rosjanie no, w żaden sposób nie imponowali Polakom, tak? I tutaj raczej zakładano, że przyjmowano, że Rosjanie są cywilizacyjnie, powiedzmy, gorsi.
Tutaj tam, był Grzymały. A tam był Złoty Róg.
No, to ja się obawiam, że przy tym rosyjskim bałaganie to nikt by tego Grzymały nie zauważył. Tak?
No, ale Jasiek mógł... zauważył i go miał, no, i wiedział, że miał, więc wiedział, co zrobił.
W Niemczech to codziennie ten urzędnik przychodził i mierzył, tak? Czy ten wóz stoi w tym samym miejscu. Także tu
panie profesorze, czy transformacja, jaka się dokonała po roku 89, ona ma swoje źródło w tej odrębności właśnie? I proszę tak spojrzeć na te trzy kraje, o których pan mówił. O Czechach, Węgrach i o nas. No tam, że można dołączyć jeszcze później te kraje, takie jak Rumunia, Bułgaria, ale one są jeszcze inne.
One nie... Te transformacje w poszczególnych krajach nie przebiegały według jednego modelu, według jednego wzorca. Tak? Czyli tu można powiedzieć, że ta odrębność jakby historyczna, którą ja badam, to ona aż w taki sposób na przebieg transformacji
nie wpłynęła.
Ona raczej wpłynęła na to, że te wszystkie kraje były komunistyczne, tak? Po II wojnie światowej. Stały się częścią imperium.
Jaki to miało wpływ właśnie?
No,
na...
To miało wpływ, że dokonała się transformacja, tak? Że te systemy upadły, tak? Ale ten upadek przebiegał, powiedzmy, w różny sposób i gdybyśmy tak przyjęli takie dwa skrajne kraje, to jest Polska i Węgry. W Polsce w roku 1989 doszło do kontraktowych wyborów parlamentarnych, a z kolei w pełni wolne wybory, one odbyły się dwa lata później, na jesieni roku 1991. Najpóźniej w całej Europie Środkowo-Wschodniej. A z kolei na Węgrzech, gdy w czerwcu trwały w Polsce kontraktowe wybory, to tamtejsza opozycja wymusiła na władzy deklarację organizacji wolnych wyborów. I te ustawy zostały przez jeszcze komunistyczny parlament węgierski uchwalone na jesieni roku 89 i gdzieś w marcu w roku 1990 odbyły się na Węgrzech wolne wybory parlamentarne.
Panie profesorze, a proszę powiedzieć, dzisiaj, gdyby pan porównywał te trzy kraje, to one, nie mówimy o tym punkcie i momencie startu w transformacji, ale o efekty transformacji. W czym one się różnią najbardziej?
Z takiej perspektywy długiego trwania, no to te różnice nie wydają mi się zbyt wielkie, tak? To znaczy tutaj, no w przypadku Czechosłowacji to nastąpił rozłam państwa czechosłowackiego na Czechy
i
Słowację. Tu w przypadku Węgier, no to był tam okres no, rządów takich liberalnych, tak? Ale potem nastąpił zwrot w kierunku takich rządów bardziej socjalnych. Tutaj mam na myśli politykę Viktora Orbana. Te kraje jednak są no, zbyt, te różnice są zbyt, one są duże, tak? Jeżeli spojrzymy na takie, jeżeli chcemy odpowiedzieć na takie szczegółowe pytanie, no przebieg transformacji. Tutaj w każdym z tych trzech elementów, no to nastąpiły pewne procesy zbliżone, tak? Czyli kwestia rozliczenia się z komunizmem,
no to,
kwestia
tak, no troszeczkę inaczej.
Lustracji, dekomunizacji, no to powiedzmy w Czechach to trochę wcześniej nastąpiło, w Polsce tak, trochę później, no ale nigdy te procesy
nie... do końca, tak, nie zostały dokończone.
Właśnie, te procesy nie zostały dokończone, ale te kraje się jakoś z tymi problemami borykają, także tu by trzeba było no, przeprowadzić taką jakby taką analizę ilościową, tak? A tym powiedzmy, aż tak dokładnie się tymi kwestiami nie zajmuje, żeby i takich analiz
nie... Ale to nawet nie o to chodzi, żeby prowadzić w ten sposób. Natomiast no chodzi o taką ogólną perspektywę.
Na takie pytanie, to ja bym powiedział, że różnice były w samym przebiegu, tak? Transformacji i tego przejścia, że w Polsce te zmiany polityczne odbywały się najpóźniej, bo proszę zauważyć, że już w grudniu roku 89 Wacław Havel został wybrany prezydentem. Tak? Czyli wcześniej niż Lech Wałęsa.
No, a myśmy jeszcze przeszli przez ten etap, gdzie prezydentem został wybrany generał Jaruzelski.
No tak, na 6 lat, tak? A jakby samo, według ustaleń
tak, ale no na szczęście się...
No ale to spowodowało z kolei rozłam w całej Solidarności, tak?
Czyli podsumowując, panie profesorze, Europa Środkowo-Wschodnia zachowała w pewnym sensie swoją odrębność, ale także zachowała swoje własne tempo transformacji, kiedy uwolniła się od wpływów sowieckich. Tak można określić?
Tak, no to znaczy były na pewno lokalne różnice, tak? To nie jest tak, że jakby ten model, czy tu trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli posługujemy się pewnymi kategoriami teoretycznymi, pewnymi modelami, jakimiś typami idealnymi, to te trzy kraje jakby w pełni nie podpadają pod daną ścieżkę rozwojową. Tutaj trzeba jeszcze odnotować podobieństwa, różnice i każdy z tych krajów ma jakieś swoje odrębności.
To jest pewnie temat na zupełnie inną rozmowę.
Tak.
Także zakończmy ten etap naszej dyskusji i posłuchajmy muzyki. Panie profesorze, co pan proponuje tym razem?
To jest Kto powie mi jak i zespół Kwiat Jabłoni.
Posłuchajmy.
Gdzieś pod niebem, pod nogami piach. Mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stękać. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat. Jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Da, 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 da.
Cię czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć, będziesz nad swym celem. Tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat.
Gościem programu Przystanek Życia jest pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Brzechczyn, filozof, historyk. Panie profesorze, Przystanek Życia. No to już pan zdradził nam, że utwory podpowiedziała córka. Czy to znaczy, że ma pan, nie przepada pan za muzyką? Czy raczej no, słucha pan młodych, bo oni wiedzą, czego słuchać?
No bardziej to drugie. Chcę wiedzieć, w jakim świecie żyje moja córka i mój syn. I dlatego ją zapytałem się o utwór.
W jakim wieku są pańskie dzieci?
Konrad ma lat 20 i studiuje psychologię i teologię, a Kornelia ma lat 18, to znaczy w tym roku skończy. I ona interesuje się komiksami i kreskówkami japońskimi. Chodziła też na język japoński, na naukę języka. No i też interesuje się pieczeniem i gotowaniem.
Pewnie też językiem angielskim, bo pewnie mama uczy ją angielskiego. Żona pańska jest anglistką, z tego co wiem.
Tak, moja żona Ania jest anglistką i ona interesuje się wyszywaniem. A taką naszą, powiedzmy, aktywnością wspólną to jest turystyka kulturowa, czyli jak mamy wolne, no to jeździmy w jakieś miejsce, w Wielkopolsce, tak z reguły na jeden dzień, dwa, na jeden, no i tam zwiedzamy różnego
rodzaju. To podzielamy tę samą pasję, panie profesorze. Ja
właśnie muzea.
Wróciłam niedawno z Kalisza. Wiem, że to jest pańskie rodzinne miasto, ale widzę, że żona jako jedyna wyłamała się z tego swoim imieniem, z tego porządku, który pan powiedział. Syn, córka i pan mają imiona na K, a żona Anna. Panie profesorze, czy ta pasja poznawcza, którą się dostrzega, zresztą tak postrzegają też pana znajomi, których pytałam o pana, czy ona jest dziedziczoną cechą? To znaczy pan od kogoś się zaraził, czy przejął i to jest kontynuowane w rodzinie?
To trudno powiedzieć. To znaczy historią i filozofią to już się interesowałem w szkole średniej i w szkole podstawowej nawet. Z tym, że nie kończyłem liceum, ale liceum ekonomiczne, nie liceum ogólnokształcące. Z tego, co pamiętam, to
to ma pan drugi zawód.
Tak, tak. Mój tata, no on się urodził w 1919 roku i wychował w II Rzeczypospolitej. I w zasadzie on był takim zadeklarowanym antykomunistą. No to polegało na tym, że on zawsze porównywał te porządki PRL-owskie z porządkami przedwojennymi. No i to porównanie wychodziło zawsze na niekorzyść PRL-u. No z tego względu też w domu to ciągle, ale słuchaliśmy Radia Wolna Europa. I co ciekawe, też mój tata, gdy Niemcy w 1939 roku weszli do Kalisza, to oni spalili książki, czy palili książki z kilku bibliotek kaliskich, generalnie z biblioteki liceum, obecnie ono nosi nazwę Adama Asnyka. No i mój tata był jednym z tych z niewielu, czy z wielu osób, które jakby weszły przed Niemcami, czy w trakcie tego procederu i część książek wyniosły. Tak? I te książki były w naszej domowej bibliotece i ja je mogłem przeczytać, czytać. I to była na przykład Pożoga Zofii Korszak-Szczuckiej, potem taka książka Służb Państwu. No i mogę tutaj wiele jakby tytułów wymieniać. Książka Askenarzeko o księciu Józefie Poniatowskim i to być może też
kształtowało pana
jakoś.
Ale też poglądy, ale też poglądy
moje zainteresowania.
Poglądy ojca mogły też wpłynęły też na pańską działalność i aktywność w czasie studiów, bo działał pan bardzo politycznie w tym czasie.
Tak, to znaczy ta moja aktywność, ona się rozpoczęła już w szkole średniej, dlatego że w roku 1981 zorganizowałem taką akcję poparcia dla Solidarności w swojej szkole w trakcie strajku czterogodzinnego, który miał miejsce właśnie pod koniec marca. I byłem też redaktorem Głosu Ucznia, takiej gazetki szkolnej, wydawanej w mojej szkole. To była właściwie jedyna gazetka szkolna wydawana w tym czasie w Kaliszu. No i potem to kontynuowałem na studia, tą swoją działalność społeczną.
Panie profesorze, nasz czas się skończył. Czy możemy się już tak publicznie na antenie umówić na jeszcze jedną rozmowę? Ponieważ myśmy tak naprawdę dotykali pewnych problemów, sygnalizowali je, a można jeszcze o nich dłużej porozmawiać. Czy obiecuje pan, że przyjmie pan zaproszenie?
No, dziękuję za zaproszenie. Jak będę dysponował czasem, no to oczywiście zawsze z chęcią.
Mam nadzieję, że ten
będę kontynuował.
Świetnie, dziękuję tak. panu bardzo, bardzo dziękuję tak, również dziękuję. Państwu i zapraszam za tydzień.
Przystanek Życie.